Natomiast myślę, że Bóg jest godny wielkiej chwały naszej, wielkiej, prawda? Nie takiej małej, delikatnej, takiej, wiecie, coś tam zaśpiewamy i pójdziemy do domu, tylko wielkiej chwały. Myślę, że jako Kościół, w ogóle ogólnie patrząc na chrześcijaństwo przez lata, patrząc na to, jakieś książki, które czytaliśmy, prawda, jak wyglądał Kościół, pierwszy Kościół według tej książki, którą czytamy przede wszystkim, czyli Biblię, jak wyglądał pierwszy Kościół, można powiedzieć, bym się nawet cofnął do Kościoła, czyli do ludu Bożego, jako do Izraela, jeszcze przed Mesjaszem, ponieważ to ten sam Duch działał pośród nich i ten sam Mesjasz, tylko jako Pan Adonai działał pośród nich i widzimy, jak niesamowita chwała Boża objawiała się w nich, jak Duch Boży ich przejmował, jak Duch Boży ich rozradowywał, czy jak również ciężka Boża ręka była nad niektórymi z nich, na przykład nad prorokami, tak? Czyli czasami w pewnym momencie, myślę, że już naszego życia, wzrostu Bożego Duch Święty nie objawia się tylko jako taka kochana mamusia, która przychodzi nas pocieszyć, tylko trochę taki jak ojciec i mówi: synu, teraz wstawaj i teraz idziemy do boju. I to też jest położona Boża ręka, to też jest Boże namaszczenie nad naszym życiem. I to widzimy w Starym Testamencie, kiedy widzimy Bożych bohaterów, czy widzimy Eliasza, czy Elizeusza, czy Mojżesza, czy Jozuego, nad którymi Duch Boży spoczywa i oni dokonują wielkich dzieł. Chociaż może nie jest im tak, wiecie, to nie jest takie coś, tak jak na nabożeństwie, że wow, jak miło mi teraz i Duchu Święty, po prostu super. Nie? Tylko to jest czasami takie, wiecie, coś takiego, że ty wcale tak się dobrze może nie czujesz, ale Boże namaszczenie nad tobą jest. I ważne jest, abyśmy rozumieli nasze powołanie i to, kim naprawdę jesteśmy, naszą tożsamość. Czy mamy tożsamość? Macie tożsamość w ogóle? Wiecie, kim jesteście? Macie swoje imię, nazwisko? Co więcej macie oprócz imienia, nazwiska? Macie swoją rodzinę, tak? Czy wasza tożsamość jest związana z waszą rodziną? Czy z narodem, w którym żyjemy? A co by było, jakbyś się urodził na przykład w Nigerii, w Kenii, u Gabunga byś tańczył dzisiaj? Albo w Chinach, czy gdzieś indziej, gdzie jest zupełnie inna kultura? I ona nie jest zła, ona jest właściwa dla nich, jest właściwa. Jest bardzo dobra. I Bóg odbiera chwałę przez ich kulturę, przez ich uwielbienie. Natomiast my mamy swoją kulturę i nią się szczycimy. Kiedy słyszymy coś z troszeczkę z innej kultury, jest to dla nas takie nie do końca zrozumiałe czasami, ale Bóg podzielił nas na narody i w różny sposób wyraża przez narody, wyraża się w kulturze uwielbienie Boga. Natomiast czy masz tożsamość jako Bożego Syna i tego, który jest powołany i namaszczony do Bożych rzeczy? Ja rozumiem, że my często skupiamy się, to jest, myślę, że jest takim, powiedziałbym, delikatnym problemem jeszcze, jakby pewnym, jak to określić, nie jesteśmy w stanie, albo może jesteśmy w stanie, tylko jeszcze nie dorośliśmy, przekroczyć pewnej linii jako wierzący. To jest bardzo ważna rzecz, którą chciałem dzisiaj powiedzieć. Chciałbym nie mówić nic w taki sposób, co by było mało zrozumiałe. Chciałbym powiedzieć coś, co trafi do waszego serca, ponieważ ja wierzę, że nasza tożsamość, o której chcę powiedzieć, to nie jest tylko bycie nawróconym. To nie jest tylko upamiętanie i przebaczenie grzechów. To nie jest tylko imię zapisane w Księdze Życia, aczkolwiek to już zawiera trochę więcej w sobie. Nasza tożsamość to jest przywrócenie tego, co było, a nawet więcej dane w drugim Adamie. Nasza tożsamość to jest odbudowanie w nas tego, co było w pierwszym Adamie, a nawet więcej, bo w Jezusie jest powiedziane w drugim Adamie, w Jezusie jest powiedziane, że jest nam dane więcej niż to, co było wcześniej. Więcej niż pierwszy Adam miał, więcej niż to, co mieli za czasów prawa mojżeszowego, chociaż oni mieli bardzo dużo, bo czytamy o tym, jakie mieli przejawy chwały Bożej, mocy Bożej, ale nam jest dane więcej. Czy o którychśkolwiek z nich jest napisane, że są posadzeni razem z Jezusem w niebie? Czy o którychśkolwiek z nich jest tak mocno napisane, jak Jezus powiedział, że nie wstydził się nazywać nas swoimi braćmi? Czy o którychśkolwiek z nich jest napisane, że Bóg usprawiedliwił nas, a nawet nas uwielbił, czyli włożył nas w swoją chwałę? No tak, powiesz, no tak, no rzeczywiście, no piękne słowa. Piękne słowa. To są piękne słowa. jak często stają się sloganem. Jestem w Chrystusie. No tak, fajny slogan. I nic nie rozumiem z tego. I nic z tego nie dociera do mnie. I nic nie jest z rzeczywistości duchowej, która jest naprawdę w moim życiu. Dlaczego? Skąd to się bierze? Gdzie jest problem? Gdzie jest problem, że nie widzimy tej rzeczywistości, w którą wierzymy? Ja przytoczę kilka wersetów, aby wprowadzić to, a potem wyciągnę wnioski z tego. Chciałbym przeczytać... Może najpierw Ewangelia Mateusza 15:30. To, co ostatnio cytowałem. Dziękuję, Dawidku. 15:30. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ślepych, niemych, ułomnych oraz wielu innych. Położyli ich u nóg Jezusa, a on ich uzdrowił. Także tłumy dziwiły się, widząc, że niemi mówią, ułomni są uzdrowieni, chromi chodzą, a ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. Jeszcze raz to przeczytam z drugiego przekładu. Może od 29 nawet mogę to przeczytać. A gdy Jezus stamtąd odszedł, specjalnie to powtarzam, abyście jeszcze raz to usłyszeli. A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad Morze Galilejskie, wszedł na górę i usiadł tam. I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych. I kładli ich u nóg jego, a on ich uzdrowił. To jest werset, który mnie ostatnio dotknął, zszokował, nie wiem, jakoś tak odbudował, czy przypomniał mi wiele rzeczy, o których wiemy, aczkolwiek one się powinny nam czasami jeszcze raz przypomnieć. A więc Jezus nie miał problemu z uzdrowieniem ich wszystkich. Więc wyobraźcie sobie teraz, bo nie zawsze, bo tak wiecie, czytamy czasami Biblię jak jakąś poezję, jak jakąś odległą po prostu fantazję. No wiecie, on tam był i uzdrawiał wielkie tłumy. Wiecie co? Dzień jest krótki. Dzień jest krótki. Jak wracasz po pracy do domu, załóżmy po 15, tak? Załóżmy po 15 niektórzy. Może ktoś o 17 wracasz do domu. Jak jest zima, to już w ogóle jest noc, koniec dnia. Jak jest teraz piękna wiosna i dzień jest długi, to jeszcze mógłbyś coś porobić na dworze, tak? Popracować. Jeszcze troszeczkę tego dnia masz. Załóżmy, że oni to zrobili gdzieś tak w środku dnia, czyli załóżmy około, nie wiem, 13, 14, on doszedł tam właśnie w porze obiadowej, usiadł i zaczęli przyprowadzać do niego wielkie tłumy. Wyobrażacie sobie teraz, co to znaczy wielkie tłumy? Myślę, że co najmniej kilkaset, ja uważam, że to było kilka tysięcy, tak jak jest mowa o na przykład 5 tysiącach, których nakarmił. Bo to podobne są miejsca, wtedy kiedy 5 tysięcy nakarmił, również Słowo Boże mówi, że on uzdrowił pośród nich wszystkich chorych. A więc przychodzi tutaj kilka tysięcy osób, przyprowadzając ze sobą swoich chorych. I uzdrów ich od 14 do 22. Zrób to. Proszę, jeden człowiek. Czy wy sobie zdajecie sprawę, z jaką wiarą mamy do czynienia w Jezusie, który jest przykładem wierzącego chrześcijanina nowotestamentowego, czyli ciebie i mnie? On ich uzdrowił wszystkich. To mało, że cień Piotra uzdrawiał. Jezusa cień to chyba nawet na odległość uzdrawiał. Tak myślę. Jeżeli kobieta, która dotknęła się, wystarczyło, że dotknęła się szaty jego, była uzdrowiona, tak? I on powiedział, że poczuł coś, że moc z niego wyszła. A więc myślę, że to trwało naprawdę czasami sekundy. Skąd taki rodzaj wiary w Jezusie? Skąd taki rodzaj namaszczenia Bożego, skoro urodził się tak samo jak ty i ja, jako Syn Marii? Syn Boży i Syn Człowieczy jednocześnie. On jest zapowiedzią nowotestamentowych wierzących. On jest zapowiedzią potomstwa Adama. Drugiego Adama. On jest drugim Adamem i my jesteśmy jak jego naśladowcami. On powiedział, naśladuj mnie, bądź taki jak ja, idź moją drogą. I teraz przeczytajmy jeszcze miejsce Mateusz 21. Może z naszej tej tradycyjnej Biblii będzie łatwiej znaleźć później, bo znamy ten układ na pamięć wersetów. Mateusz 21, od 18 do 22. A rano wracając do miasta łaknął i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści i rzecze do niego, Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki i uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to uczniowie zdumiewali się i mówili, jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając im rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczyniliście, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, cokolwiek byście prosili z modlitwą, z wiarą, otrzymacie. No i wiecie co, chciałbym tutaj troszeczkę nas potrząsnąć, dlatego że my tak jesteśmy, lubimy cytować pewne wersety i nie zawsze w pełni, głęboko rozumiemy i żyjemy tymi wersetami. Wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. To są bardzo mocne wersety i bardzo mocne słowa, dlatego że Jezus wypowiadał, że nawet, że nie tylko, że drzewo figowe, ale nawet jakbyś górze rzekł, wznieś się, rzuć się do morza, stanie się tak. Ale jaki jest warunek, aby to rzec, żeby tak się stało? No bo tak, no więc samochodzie podnieś się i przerzuć się na tamten parking. Kurczę, jakoś nie chce się przerzucić. I zaczynamy wątpić, zaczynamy być słabi w tym, tak? Jednak Słowo Boże mówi, że abyście mieli wiarę i nie wątpili. Dwie rzeczy, wiarę i nie wątpili. No możecie powiedzieć, dobrze, fajnie, Marcin, no takie kazanie mówisz, wiesz co, tyle razy już słyszałem takie kazanie o wierze, o tym, żeby wierzyć i nie wątpić tak, i tak dalej. No tak, to prawda. Ale podejdźmy do tego jeszcze raz, troszeczkę z takim głębszym zrozumieniem tematu. Ja osobiście wierzę, że proroctwo, które mówi Księga Daniela między innymi o tym, że wierzący w czasach ostatecznych umocnią się i będą działać, jest bardzo powiązane z tym, co teraz również mówię, ponieważ wierzę, że czasy, kiedy my jako Kościół ogólnie, jako wierzący, jako chrześcijanie wzrastaliśmy, dobiegają końca. I Słowo Boże zapowiada, że Kościół czasów ostatecznych to będzie Kościół, na który będzie padać wczesny i późny deszcz przebudzenia Bożego. To będzie wielu, wielu wierzących, którzy chodzą w mocy Bożej, w namaszczeniu Bożym, ale co przede wszystkim? W poznaniu i zrozumieniu i w poznaniu i zrozumieniu swojej tożsamości w Jezusie. Jeżeli nie rozumiesz swojej tożsamości w Jezusie, będzie ci to bardzo przeszkadzać. Dlatego, że będziesz słyszał ludzi, którzy mówią, wiesz, powinniśmy tak kochać, powinniśmy tak wierzyć, powinniśmy tak się modlić. I nie będziesz tego widział w swoim życiu, będzie cię tylko frustrować. Nie oszukuj się, ja też się tak frustruję. Jesteśmy ludźmi z ciała i krwi i rozumiemy, o co chodzi, tak? Jesteśmy często sfrustrowani. No tak pięknie mówią w kościele, żebym wierzył i w ogóle i o to drzewo i opowiadają, że Jezus tak mówił, a ja w ogóle tego w swoim życiu nie widzę. Dlaczego tego nie widzisz? I tutaj powstaje pytanie. Jezus tutaj powiedział w tym słowie, w tym tłumaczeniu mówi i nie wątpili. W innych tłumaczeniach jest takie fajne słowo i nie powątpiewali. I nie powątpiewali. A wiecie, co my robimy bardzo często? Wiesz, ja tak czuję, na przykład historia taka, ktoś mówi, ja tak czuję, żeby tak zrobić, żeby się tak pomodlić, a ktoś inny przychodzi i mówi tak, no wiesz, ale trzeba być tak prowadzonym Duchem Świętym najpierw. I co ty robisz wtedy? Powątpiewasz. Aha, więc ja to, co czułem, to nie, bo ja muszę być prowadzonym Duchem Świętym. A w jaki sposób Duch Święty się przejawia w twoim życiu? W Eliaszu, w Mojżeszu, jak? W Jozuem? W Jezusie jak? Po prostu normalnie, od tak, po prostu wkładał ci pragnienie, wkładał ci pewne myśli, które może nie do końca były jeszcze dojrzałe, bo po prostu coś odczuwałeś, gdzieś chciałeś pójść. Myślisz, że Jezus jak rano wstawał, to od razu miał wszystko, już wiedział, co będzie w tym dniu robił, kogo będzie uzdrawiał? Wiecie, jak wtedy, kiedy przyprowadzono do Niego wielki tłum, to uczniowie powinni powiedzieć, Panie Jezu, ale Ty wiesz, zanim będziesz uzdrawiać, najpierw musisz być prowadzony przez Ducha Świętego. Wiecie, co Jezus by odpowiedział na takie słowa? Idź precz ode mnie, szatanie. Dlatego, że wrzucasz wątpliwość w to, co Bóg powiedział. Bóg powiedział, a wąż przyszedł. Czy naprawdę Bóg to powiedział? Może nie do końca. Może to musisz być taki namaszczony, 77 dni się modlić, pościć i w ogóle wzrosnąć, nie wiadomo kim być i w ogóle nie wiadomo, kiedy to osiągniesz. Tą nirwanę jakąś taką dziwną. Nie osiągniesz tego. Słowo co mówi? Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są święceni. On, nie ty. Bo my próbujemy coś osiągnąć. Ponieważ duża część należy również do nas. Ale my się za bardzo skupiamy na tym, co my chcemy osiągnąć i myślimy, że wszystko, co możemy osiągnąć, cała ta moc Boża, chodzenie w bliskości z Panem, chodzenie w namaszczeniu, piękne modlitwy czy fajny czas w modlitwie, to zależy tylko ode mnie. A ja ci powiem, nie zależy to w dużej mierze od ciebie. To robisz pierwszy krok. Ale jeśli Bóg ci to nie pobłogosławi. Mieliście takie sytuacje, kiedy się modliliście i nic z tego nie wychodziło? Ogólnie to trudno tak powiedzieć, bo tak naprawdę jest to niezgodne z Biblią, bo zawsze coś z tego wyjdzie, nawet jeżeli nic nie czujesz na początek. Ale czasami tak było, że miałeś ochotę od razu coś otrzymać od Boga. Na przykład przychodzisz na modlitwę, sobie jakiś organizujesz czas, sobie myślisz tak, mam godzinkę czasu, pomodlę się, tak zbuduję się, a tu po prostu coś nie bardzo, tak? I o co chodzi? Skąd to się bierze? Dlaczego? A więc jeżeli nie jest ci dane z nieba, tak? Nie możesz pewnych rzeczy wziąć. Nawet Jezus tak powiedział. Natomiast ja osobiście wierzę, że jest nam dane z nieba już dzisiaj. Drzwi są otwarte, drzwi nieba są otwarte. Zasłona w świątyni się rozdarła przez krew baranka. Z Bożej strony, z Bożej perspektywy rozdarta jest zasłona i drzwi nieba nad tobą są otwarte. Może one dla ciebie nie są jeszcze otwarte. Ty ich nie czujesz jeszcze otwartych. Może twoja wiara jeszcze nie wzrosła na taki poziom, aby wziąć od Boga, ale Bóg już otworzył ze swojej strony. I kiedy my odczuwamy, żeby wejść w coś, odczuwamy jakieś prowadzenie Ducha Świętego, żeby o coś się pomodlić albo na kogoś nałożyć ręce, uczynić jakiś cud i ktoś przychodzi do mnie i mówi, wiesz, ale to trzeba tak specjalnie najpierw tak czuć, że Duch Święty prowadzi, a może ciebie nie prowadzi w ogóle, to właściwie powinieneś nie myśleć o tym, dlatego że, jak to powiedzieć, to nie zależy tak do końca od ciebie. My szukamy uczuć, potwierdzenia w jakichś emocjach. Ja nawet bym powiedział, że czasem szukamy jakiegoś osiągnięcia, nazwałem to takim słowem nirwaną, nie wiem jak to inaczej nazwać, bo to gdzieś w takich obcych religiach wschodnich, w jakiejś muzyce, subkulturze rockowej to brzmiało, tak? Taki osiągnąć stan nirwany, czy w jakimś buddyzmie i tak dalej. Ja akurat nie studiowałem tych religii, więc dużo na ten temat nie wiem. Jakiś stan po prostu, wiecie, boskiego takiego czegoś. I będziesz tak długo się musiał robić, że w końcu to osiągniesz. I to próbujemy przenieść na chrześcijaństwo. Tu nie jest tak. My mamy się uświęcać i wzrastać w Panu. Ale osiągnął Jezus dla ciebie i dla mnie. I dał ci bilet, powiedział, masz, wchodzisz, bierzesz wszystko, co potrzebujesz. Dlatego, że to ja osiągnąłem. Ja odbieram chwałę, nie ty. Gdyby oni mogli osiągnąć, Jezus by nie musiał umierać. Mojżesz by wystarczył. Prawo przyszło przez Mojżesza, łaska i prawda stała się w Jezusie. W innych wersetach Słowo Boże mówi, akurat nie mam tu ich wynotowanych, zaraz przejdziemy do innych wersetów. Słowo Boże mówi o tym, że prawdziwa światłość przyszła na świat, która oświeca każdego człowieka. O kim to jest mowa? O ziemi Zabulona, tak? Tam jest akurat taki werset proroczy, którym proroctwo zapowiadało, że przyjdzie światłość Boża. Światłość Boża. I mówimy, Jezus jest naszą światłością. Ale co to znaczy, że On jest twoją światłością? To znaczy, że On wnosi światło do twojego umysłu. On wnosi świetliste rozumienie, On wnosi prawdę Bożą przeciwko kłamstwu diabła. Nawet jeżeli widzimy, że ten świat nie jest, nie tak powiem, że widzimy wokół siebie świat, który może być tak, może nie być religijny, ale zasadniczo nie przeczy Bogu, jest taki, wiecie, taki sobie, nie? Taki jakiś taki normalny. I myślimy razem z tym światem i nasze chrześcijaństwo tak troszkę mieszamy, dostosowujemy do sposobu myślenia tego świata. Ale Jezus powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. A więc pewne zasady, pewne myśli, pewien sposób myślenia, pewne klucze Boże, one nie są z tego świata. One nie pochodzą z greckiego ducha, one nie pochodzą z szukania nirwany. Musimy troszeczkę zmienić sposób myślenia. Jezus jest światłością świata. On przychodzi i mówi, ja widzisz mnie, widzisz Ojca. Powiedz mi, w tym miejscu ja wynotowałem sobie, zaznaczyłem sobie ostatnio w Biblii na przykład rozdziały 8 i 9, to co jest na pomarańczowo, to są miejsca, gdzie jest mowa o uzdrowieniach. Widzicie? Nie wiem, czy to widzi kamera, ale tu jest przynajmniej 8 miejsc. w dwóch rozdziałach, gdzie jest, Słowo Boże mówi o uzdrowieniach. Tego jest w Ewangelii Mateusza jest mnóstwo. Zacznijcie sobie to podkreślać. Innym kolorem na przykład. Zobaczcie, ile jest mowy na ten temat. Jezus był znany z tego, że uzdrawiał. I powiedzcie mi, czy on się zastanawiał wtedy, no wiesz, może ty zgrzeszyłeś, może ty jesteś potępiony, a może trzeba coś złamać. No ja rozumiem, że my na naszym poziomie duchowym potrzebujemy przejść i czasami dokopać się do jakiegoś powodu, dlaczego ta choroba jest, tak? Ale wiecie, że Jezus tego nie robił? Dlaczego? Bo on był jeszcze poziom wyżej. Jego autorytet w duchu, on doskonale wiedział, że ta choroba jest z powodu demona, przekleństwa, grzechu pokoleniowego czy jego, ponieważ tam nawet w kilku miejscach jest tak, że wspomniał, tak? Powiedział, idź więcej nie grzesz. On doskonale to wiedział, ale jego poziom namaszczenia był taki, że on powiedział, bądź uzdrowiony. Koniec. To było wszystko. Nie szukał nic dalej. Uczniowie musieli iść modlić się, nie mogli demona wygonić, więc jest napisane, że musieli to zrobić przez modlitwę i post, żeby w końcu wzrosnąć. Tak? I nam się wydaje, że modlitwa i post służy ku uzdrowieniu. Tak, zasadniczo służy, tylko wiecie dlaczego? Nie dlatego, że to przez modlitwę i post ktoś jest uzdrowiony, tylko dlatego, że Jezus jest mocen i On zapłacił na krzyżu, aby ta osoba była uzdrowiona, a modlitwa i post odświeża cię duchowo, i wzbudza twoją wiarę, żebyś ty w końcu wierzył mocniej w dzieło krzyża i był gotów powiedzieć, przemówić do tej choroby. Abyś ty wzrósł. Abyś ty się odświeżył. To nie sama modlitwa i post zmienia. Ile ludzi w dziejach ludzkości, w średniowieczu pościło i modliło się całym życiem, zamykało się w zakonach. I co z tego? A przyszedł jeden Jezus po prostu i powiedział, bądź uzdrowiony natychmiast. Przejdźmy do Mateusza 10:52. Nie, coś źle. Mateusza? Nie ma takiego wersetu. Czekaj. Ten ślepiec, zaraz gdzie to jest? Może to Marka? Dzisiaj skakałem z Biblii na Biblię, teraz nie pamiętam, czy ja to znajdę tak szybciutko. Zaraz. Odrobienie złych ślepych. Marka 10:52, tak? Właśnie. Dziękuję ci bardzo. To jest o tym ślepcu? Tak? O, właśnie, tak. Widzisz, to Marka jest. Szedł drogą 10:47, tak zaczniemy. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, ten ślepiec, począł wołać i mówić, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielgu, aby milczał. A on tym więcej wołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i poszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? Wiecie co? Ślepy stał. Ślepiec. Jezus się go pyta, co chcesz, żeby uczynił. Czy Jezus nie rozumie, o co chodzi w ogóle? Po co on przychodzi, ten człowiek? Przecież ten człowiek mu powiedział, Panie Jezu, ja nie wiesz co, bo ja to krzyż jest ta ślepota moim życiem, albo w ogóle może ja zgrzeszyłem, albo coś, nie mam wiary, albo może nie jestem tak prowadzony przez Ducha Świętego, albo coś jeszcze. Wiesz co, ale ja się pomodlę o to, żeby moją mamę, poproszę cię, żeby moją mamę przestała boleć głowa. Dobrze, no to Jezus powiedział, okej, no to idź, twoja matka będzie już nie boli głowy. Usiądź sobie spokojnie, zostań. Nie, Jezus pyta się, co chcesz, abym ci uczynił? On pyta się, mistrza, bym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź i wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł z nim drogą. Ta sama historia jest na przykład z tą kobietą, która krwawiła. To jest Ewangelia Mateusza. To jest 9 rozdział. 20 wers zaczyna się. A oto niewiasta, która od 20 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. I mówiła bowiem do siebie, bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. Mówiła, wypowiadała pewne słowa wiary. Ona wierzyła, ona była przekonana, bo ona to wypowiadała. Bylem tylko nawet szaty się dotknęła, będę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się, ujrzawszy ją, rzekł: ufaj, córko, uzdrowiłem cię. Tak? Tak tam jest napisane? Co tam jest napisane? Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. W co wierzysz? W jakiego Boga wierzysz? No dobrze, my jesteśmy wierzący z charyzmatycznego kościoła, my wierzymy, że Bóg uzdrawia. Czy tylko Bóg uzdrawia od czasu do czasu? Czasami zdarzy się, że się uda. Jezusowi nie zdarzyło się, że się uda. On wszystkich uzdrowił po kolei. Jeżeli tam był wielki tłum, wiadomo, że to byli ludzie z Izraela, więc oni byli nauczeni troszkę wiary i no, należy powiedzieć, że ich kultura była taka, że oni wiedzieli, że Bóg jest i no, myślę, że 90-kilka% ludzi, którzy przychodzili do Jezusa, to było takich mocno wierzących, oni wiedzieli, po co przychodzą. Jednakże jakoś tak, jak patrzymy na świat dzisiaj, czy jak możemy sobie wyobrazić tak realistycznie bardziej świat, myślę, że niektórzy z tych, którzy byli uzdrowieni przez Jezusa, nie było tak naprawdę wierzących, albo nigdy się nie nawróciło i nigdy nie są zbawieni. Dlaczego ich Bóg uzdrowił? Dlatego, że Boży deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlatego, że Bóg jest taki amen dzisiaj, Jego dobroć jest ponad sądem. On po prostu okazuje dobroć. Niezależnie od tego, czy się nawrócimy, czy nie, nawet. Dlatego, że jeżeli modlisz się o ulicę o jakiegoś bezbożnika, nie bój się modlić o jego uzdrowienie, nawet jeżeli on się nie nawróci. Dlatego, że Bóg okazuje swoją dobroć. W Jezusie okazał swoją dobroć. Jestem przekonany stuprocentowo, że nie wszyscy z tych ludzi, którzy tam byli uzdrowieni, byli nawróceni. Nie ma takiej możliwości. Statystyki są, zaprzeczałyby temu. Na pewno kilka procent ludzi się nie nawróciło. Powiedzieli, fajnie, że mnie uzdrowił ten Jezus, ale ja sobie idę, zwracam sobie do swoich podatków, tak? Czy do jakichś tam rzeczy. Tak jak i dziś. A więc jeżeli będziemy służyć uzdrowieniem, nie bójcie się dawać to, co Bóg daje i nie rozliczać ludzi za to. Dlatego, że Bóg nas nie rozlicza. Jest czas łaski, jest czas Bożej wspaniałomyślności. Jego dobroć jest daleko więcej i ona góruje nad sądem. Nie tylko, co mówiąc tylko dla nas, a co mówiąc dla niewierzących, tak samo. I taka sama podobna historia jest z setnikiem, kiedy on przychodzi i tak samo Jezus mu odpowiada, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. Kiedy przynoszą tego sparaliżowanego na łożu, on mówi, kiedy wprowadzają go, wnoszą go przez dach, mówią, że ujrzą wiarę ich i ze względu na ich wiarę to uczynił. Jest to wielokrotnie, Jezus wielokrotnie o tym mówi, jak uwierzyłeś, na ile wierzyłeś, co chciałeś, abym ci uczynił, to otrzymałeś. Jeszcze raz to powiem, bo tak dużo mówię, ale jeszcze raz to powiem, żebyście to zapamiętali. Jezus powiedział, na ile wierzyłeś i w co wierzyłeś i w jakiego Boga wierzyłeś w swoim życiu, na tyle otrzymałeś. Przez lata, przez wieki Kościół wierzył w Boga sądu. Kościół wierzył w Boga jakichś odpustów czy innych rzeczy, zanim przyszedł Marcin Luther i przyszło objawienie łaski. Czy Bóg nie działał w tamtych czasach, czy Bóg był inny w tamtych czasach? Nie, Bóg był ten sam cały czas, tylko ludzie nie wierzyli w takiego Boga i nie wzięli od Niego tego, co mieli wziąć. A więc dzisiaj, jeżeli nasze poznanie Boga wzrasta, czy ono wzrasta tylko dlatego, żebyśmy mieli się fajnie w Kościele? Nie, tylko po to, żeby chwała Boża przez nas i przez jeszcze wielu objawiła się pośród ludzi, na świadectwo dla nich. Nawet jeżeli nie będą nawróceni, nieważne. Ale nasza tożsamość jest czasami bardzo słaba. Dlaczego? Dlatego, że my często doszukujemy się, koncentrujemy się tylko na sobie samych. Nauczył mnie Bóg tego, że nie koncentruj się na sobie samym. Oczywiście muszę zadbać o moje uświęcenie, muszę zadbać o mój wzrost duchowy, muszę zadbać o ten duchowy chrzest w Bożym tym obrzezaniu, czyli w tym uświęceniu i oddzieleniu się od świata. Muszę o to zadbać. Jeżeli coś widzę nie tak, będę pościł, będę się modlił, będę szukał Boga. Ale kiedy to już mam, wiem, że stoję na tym. To nie koncentruję się tak bardzo na tym cały czas. Dlatego, że wiem, że jeżeli staję do modlitwy i nie pomodli się mój duch, to słabo będzie. Pomodlę się po prostu, tak po prostu. Ale twój duch, twój wewnętrzny duchowy człowiek, on nie ma problemu z relacją z Duchem Świętym, odczuwa cały czas bliskość Ducha Świętego. Twoja dusza tego nie czuje, ale twój duchowy człowiek, on to czuje. I możesz zaśpiewać i wymodlić się z duchowego, wewnętrznego człowieka. Kiedy modliliśmy się tutaj w środę, coś ciekawego takiego poczułem. Próbowaliśmy, zaczęliśmy się modlić. Taki się czułem troszeczkę właśnie jakiś taki, no jakoś mi nie szło. Tak myślę, Boże mój, jak my to pójdziemy dalej, nie? Ale kiedy zaczęliśmy uwielbiać i wzrośliśmy w tym uwielbieniu, nagle poczułem, że w moim duchu jest coś zdeponowane. Nie wiedziałem jeszcze dokładnie co. Czułem jakąś atmosferę modlitwy, żeby się pomodlić. Ale jeszcze nie wiedziałem nawet co. Moja dusza słuchała tego, przyglądała się na to, co mój wewnętrzny duchowy człowiek chce wyrazić. I powiedziałem, dobrze Boże, zacząłem się modlić w językach, potem zacząłem się modlić w zrozumieniu. I zaczęło płynąć, może nie do końca pięknie, super, ale zaczęło płynąć to, co było gdzieś zdeponowane w moim duchu, czy w twoim duchu jest zdeponowane. Jakieś pragnienie, głębina, która przyzywa głębinę. Twój duchowy człowiek wewnętrzny, to jest taki lew z pokolenia Judy, że sobie nawet nie wyobrażasz. Jak zaryczy, to diable, uciekaj. Słowo Boże mówi w Efezjan, w Kolosan, że On rozbroił nadziemskie władze i wystawił na pokaz. Dzisiaj to czytałem i myślę, Boże, nadziemskie władze, nie tylko demony, które chodzą koło mnie, ale jakichś księciów anielskich. Rozbroił, wystawił ich na pokaz. A więc my jako Kościół możemy stawać dużo dalej i więcej, sięgać po większe rzeczy niż te, które do tej pory mamy w oparciu nie o swoje dokonania. Aczkolwiek nasze uświęcenie jest bardzo ważne, powtarzam to, aby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Ale twój fundament nie jest w oparciu o twoje dokonania. Ale twój fundament musi być w oparciu o to, co Jezus dokonał dla ciebie. Ale ja się nie czuję, ale ja muszę być prowadzony przez Ducha Świętego, ale to musi być namaszczenie. Wiesz, to musi być tak, że ty musisz wiedzieć, że to Bóg jest. No właśnie wiem, że to Bóg mnie prowadzi do tego, dlatego za tym idę. Jonatan i jego giermek, pamiętacie tą historię? Cały Izrael wraz z ojcem Jonatana, Saulem, z królem, siedzieli tam pod drzewem wielkim, chyba gruszą czy jakimś innym jabłonią, nie pamiętam już, jakie to było drzewo, pewnie jest fajne, były tam jakieś owoce, że tak siedzieli. Siedzieli tam i wprowadzali wątpliwość w całe wojsko, bo czy Bóg ich wyda, czy Bóg ich nie wyda. A może jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, a może nie. A Jonatan co zrobił? Okej, Boże, jesteś ze mną. Jak ich mi wydasz, to będzie dobrze. Co zrobił? Zrobił krok wiary. Nie był pewny. Jonatan nie był pewny, bo zapytał się, Boże, jak zawołają do nas, tak? To będzie tak, a jak nie zawołają, to będzie inaczej. Nie był pewny. Ale co odczuwał? W swoim duchu odczuwał pewną odwagę. Ile razy jest tak, że my coś odczuwamy w swoim duchu, ale kto inny powie, ale wiesz, może nie tak, ty musisz być jakoś specjalnie, może tytułowany, namaszczony, obmodlony. To wszystko jest ważne. Ja jestem pewien, że to jest obmodlenie, położenie na ciebie rąk, udzielenie ci tego jest ważne. Ale jak, gdzie jest nasza tożsamość? Dobrze, udzielamy ci tego, tak? Jesteście pomazani i namaszczeni i obmodleni do tego, żeby prowadzić uwielbienie, żeby prowadzić spotkania modlitewne, żeby głosić słowo. Jeżeli nie czujecie tego, jeszcze raz to zrobimy, przypomnimy to. Weźmiemy liderów czy innych, pomodlimy się o was i później już masz wziąć to i pobiec z tym, iść z tym, krok po kroku. A Bóg będzie otwierał przed tobą drzwi. Zacznij od małych rzeczy. Zacznij wierzyć o drobne rzeczy, zobaczysz zwycięstwo Boże w drobnych rzeczach, a będziesz miał odwagę, aby sięgnąć dalej. Kiedy czytamy Psalm 84, on mnie ostatnio jakoś tak urzekł, dotknął. Ciekawe. Przeczytałem go raz tak przypadkiem, potem raz na spotkaniu, a od tamtej pory kilkakrotnie wracałem do tego Psalmu 84 i myślałem, Boże, co Ty chcesz mi pokazać w tym psalmie? Dlaczego ten psalm jest tak głęboki, tak ważny dla mnie, że cały czas mi on gdzieś w sercu mi gra ten psalm. Przeczytam go w naszym normalnym przekładzie, a potem odniosę się do niego jeszcze może z innego przekładu. Przewodnikowi chóru, psalm 84, od początku czytam. Na nutę tłoczący wino, psalm synów Koracha. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Czyli do tej Bożej obecności, Bożego namaszczenia. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów. Król mój i Boże mój. Czasami myślimy, ale o co chodzi z tą jaskółką i wróbelkiem? Wiecie co, jeżeli Jezus mówił, że nawet Bóg troszczy się o ptaki, i o trawę, to tym bardziej o nas. Więc jeżeli tutaj Słowo Boże mówi, że nawet stworzenie Boże znajdzie miejsce zamieszkania w domu Bożym, to tym bardziej dla nas są tam otwarte drzwi. I dalej czytajmy. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Szczęśliwi, czyli błogosławieni, szczęśliwi. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitująca w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę swoją, moją. Nakłoń ucha, Boże Jakuba. Boże tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych, albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Łaski i chwały. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. A więc błogosławionymi są ci, którzy mieszkają w domu Bożym. A więc to jest normalne i to jest podstawowa zasada i tego, to jest jakby pierwszy krok, że potrzebujesz tej pokuty, wiary i mieszkania w domu Bożym, mieszkania w Bożej obecności. Ale dalej Słowo Boże mówi o tym w wersecie 7, gdy idą przez wyschłą dolinę. W oryginalnych tłumaczeniach ta wyschła dolina ma swoją nazwę i jest na przykład napisane a ci, którzy przechodzą przez Dolinę Baka, zmieniają ją w źródło, a deszcz okrywa ją błogosławieństwem. Sprawdzałem, co to jest ta Dolina Baka. W różnych tłumaczeniach tam jest troszkę to słowo delikatnie, tam się troszkę różni minimalnie, ale jakby tym brzmieniem słów, ale tłumaczenia wszystkie sprowadzają się do jednego. Tak jak u nas jest ta wyschła dolina. Bardziej jest to dolina płaczu, bo dolina szlochania, dolina zawodzenia, dolina takiego smutku. I wiecie co? Bóg zaczął zmieniać moje myślenie. Ja uwielbiam psalm 23. To jest psalm po prostu mój jeden z ulubionych. Myślę, że wasz też, bo jest i śpiewany i w ogóle, więc wielu z nas po prostu kochało ten psalm. I bardzo często koncentrowaliśmy się w związku z tym, że przechodzimy różne trudności i mówimy, chodźmy nawet przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Tak? I tak śpiewamy, chodźmy nawet przed ciemną doliną. I tak sobie mamy taką nadzieję w Bogu, że zła się nie ulęknę i Bóg mnie jakoś przez to wszystko przeprowadzi. Ale tam, gdy dokładnie czytamy ten psalm, jest napisane, że zła się nie ulęknę, że Twoja laska i kij Twój mnie pocieszają, że Ty namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się, że zastawiasz stół wobec nieprzyjaciół moich, że dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Kiedy? Przez wszystkie dni życia mego. Kiedy będę szedł ciemną doliną, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I tu jest napisane, łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Czyli podobny ten psalm koresponduje ze sobą. A wcześniej o tej dolinie wyschłej dolinie, czy dolinie płaczu mówi, że gdy będą iść przez tą dolinę płaczu, dolinę szlochania, dolinę smutku, wyda im się obfitująca w źródła. A więc przychodzi czas trudności, prześladowania, zmagań. Tak? Słowo Boże mówi, że na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Kiedy Piotr i Jan chyba, tak? Dobrze pamiętam, Piotr był w więzieniu, no było to był ten moment Doliny Baka. Tak? Zbici, pognębieni, poniżeni. Ale co Słowo Boże mówi? Ale będzie wam się wydawać obfitująca w źródła. Oni zaczęli uwielbiać Boga, śpiewać Mu. Duch Święty stąpił na nich. Bóg zastawia przed nimi stół w duchowy sposób. Namaszcza ich oliwą, ich głowę oliwą, Duchem Świętym. Ich kielich się przelewa i drzwi więzienia się otwierają. To jest to. I to samo dziedzictwo masz ty i ja. To samo dziedzictwo. A więc tym bardziej, kiedy przychodzisz trudności, tym bardziej Bóg jest gotów Tobie wtedy usługiwać. I tym bardziej On wysyła swoich aniołów, aby Tobie usługiwali. I chcę teraz tak króciutko tylko podciągnąć jeszcze, wyciągnąć z tego kilka wniosków i zakończyć, żebyśmy nie przeciągali zbyt długo, bo jak się za długo słucha, to czasami się nie usłyszy tego, co trzeba, tak? A więc ja uważam, że jako wierzący potrzebujemy znać swoją tożsamość w Jezusie. Słowo Boże wystarczająco mocno umacnia nas w dziele zbawienia, które stało się w Jezusie, w dziele usprawiedliwienia. I my wiemy, że to nie pochodzi od nas. My wiemy, że nasza sprawiedliwość nie pochodzi od nas. Wiemy, że Bóg nas okrył swoją sprawiedliwością. I jeżeli, tak jak Jezus powiedział, że od czasów Jana Chrzciciela Królestwo Boże doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. On mówi o tym, że Jan Chrzciciel jakby zamyka pewien etap, który na nowo jest otwierany w łasce Bożej. A więc przychodzi czas gwałtowników Bożych. Myślę, że bardzo często pojawia się w naszym sercu pewna wątpliwość czy powątpiewanie. Czy jestem w stanie o to się pomodlić? Czy moja modlitwa jest wystarczająco namaszczona? Czy moja modlitwa jest wystarczająco w duchu, aby się o coś modlić? Bo wiecie, czasami się modliliśmy, coś tam mieliśmy wątpliwości, nie, tak, nie wiedzieliśmy, jak się modlić. Tak, nie wiedzieliśmy, jak sięgnąć po pewne rzeczy. A więc ja mówię tobie, bracie i siostro, jesteś synem i córką Bożą. I Bóg jest bardzo skoncentrowany na tym, o co i w jaki sposób się modlimy. Dlatego, że Jezus pytał się nawet ślepca, który siedział przy drodze, co chcesz, abym ci uczynił? I odpowiedział według tego, co on wypowiedział. Jakie słowa, jakich słów użył. I w jakiego Boga wierzył. W jakiego Boga wierzysz? W takiego, który ciebie sądzi na każdym kroku? Czy w takiego, który obdarza ciebie dobrem na każdym kroku? Czy takiego, który jest twoim ostrym takim wyrachowanym nauczycielem? Czy takim niedostępnym ojcem? Czy kogoś, kto jest twoim pocieszycielem, kto jest twoją przednią i tylną strażą, kto jest po twojej prawicy dzień i noc i kto jest twoim tatusiem, aby cię przytulić i wziąć na kolana? W jakiego Boga wierzysz? Jakie masz oczekiwania w swoim życiu? Tak jak tu przeczytałem, co chcesz, abym ci uczynił? Albo w drugim miejscu Jezus powiedział, że twoja wiara, twoje wierzenie, twój sposób postrzegania mnie ciebie uzdrowi, bo byłeś otwarty na to, aby wziąć ode mnie. A więc my możemy przez nasze niedowierzanie czy nasze powątpiewanie niestety zamknąć się na Boże uzdrowienie czy na Boże cuda w naszym życiu czy Boże przełomy. Możemy nie wierzyć wystarczająco mocno, albo możemy wierzyć tylko do pewnego poziomu, do pewnego etapu, do pewnego miejsca. Może powiecie, że ja mówię tylko o cudach, o uzdrowieniach. Nie, ja mówię, wiecie, o jakim cudzie na przykład? O takim cudzie, żebyś miał dobrą relację z Bogiem i żeby twoje serce było otwarte na Ducha Świętego, żebyś odczuwał Jego obecność. Bóg mnie tego uczy, abym nie szedł drogą takiego powątpiewania w to, co Jezus zrobił dla mnie. Ale kiedy mam pewne wątpliwości, abym przede wszystkim opierał się na tym, co On dokonał dla ciebie i dla mnie na krzyżu. I jest to doskonale dokończona ofiara Boża. I nic nie trzeba do niej dodać. Pomodlimy się. Ojcze, my dziękujemy Ci za wszystko to, co Ty uczyniłeś w Jezusie. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją chwałę, za Twoją obecność. Dziękuję Ci za Twoją przychylność. Dziękuję Ci, że Ty jesteś przychylny każdemu z nas. Ty jesteś przychylny. Ty jesteś bardzo przychylny. Ty miłujesz każdego z nas. Jesteś kochającym ojcem, kochającym tatusiem. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwej. Ojcze, ja dziękuję Ci i my się modlimy razem, zgadzamy się, aby wszelkie przeszkody, które do tej pory były w naszym sercu, jakieś powątpiewania, wątpliwości czy pozwolenie wrzucenia w nasze myśli jakieś zwątpienia, które ograniczało naszą wiarę. Ojcze, prosimy Cię, abyś Ty to uzdrowił i uwolnił nas z tego, Ojcze. Abyś uzdrowił ten Kościół z tego powątpiewania, z tej filozofii wątpliwości, Ojcze. Abyś nas nauczył filozofii Ducha Świętego, filozofii Królestwa Bożego, kluczy Królestwa Bożego. Abyśmy dłużej nie wątpili, że jeżeli Ty powiedziałeś coś, że dla wierzącego nie ma nic niemożliwego, abyśmy sięgali po Boże rzeczy, Ojcze, dla nas samych, a później dla ludzi wokół nas. Dlatego, że takie jest Twoje Królestwo, aby rozdawać i okazywać Twoją dobroć wszystkim nam i wszystkim ludziom wokół nas. Dlatego, że Ty jesteś dobry i Twoje Królestwo trwa na wieki, Twoja łaska jest niesamowita, Ojcze. I Ty przychodzisz, aby okazywać, że jesteś Ojcem, że jesteś tatusiem, że jesteś dobrym pasterzem. Dziękuję Ci za wszystko, Ojcze. Czyń swoje cuda i znaki w naszym życiu, Ojcze. Czyń swoje cuda. Duchu Święty. Amen.